Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrowieni bądźcie bracia w biskupstwie, pielgrzymi jasnogórscy, w tej szczególnej, dorocznej modlitwie rodziny Radia Maryja. Pozdrowieni bądźcie, drodzy i zacni ojcowie Paulini, razem z ojcem generałem, niestrudzenie otwierający bramy tego sanktuarium przed każdym, kto chce przyjść, aby przed Matką i Królową stanąć, w nią się wpatrzeć, w nią się wsłuchać, jej zawierzać siebie i sprawy innych, których imiona w sercu niesie. Bądźcie pozdrowieni, kochani ojcowie redemptoryści, którzy w naszym pokoleniu daliście narodowi, ojczyźnie, naszej ziemi i Kościołowi niezwykłe dzieło Radia Maryja i telewizji Trwam i inne dzieła przy nich wyrosłe, dzieła żyjące i żywotne, tętniące mocą i nadzieją, poruszające serca i odmieniające serca. Dziękując wam za te dzieła, pozdrawiamy was dzisiaj i modlitwą otaczamy razem z ojcem prowincjałem prowincji warszawskiej i niestrudzonym ojcem dyrektorem. Ogarniamy was modlitwą i prosimy o wytrwanie dla was i o moce ducha. Bądźcie pozdrowieni, bracia kapłani. To wy jesteście siłą Kościoła także na polskiej ziemi. Od waszej osobistej wiary tak wiele zależy. Od waszego świadectwa, radości serca i zaangażowania zależy dynamizm wspólnot parafialnych. Bądźcie pozdrowieni na tym szlaku pielgrzymowania do Matki Kapłanów i Królowej naszej Ojczyzny. To za wami idzie lud Boży, to za wami klęka, za wami się zawierza, za wami śpiewa, za wami odzyskuje nadzieję i za wami idąc podejmuje największe i najtrwalsze dzieła. Bądźcie pozdrowieni. Szanowni państwo parlamentarzyści Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, was pozdrawiając szczególnie dziękujemy wam za mądrą i odważną walkę o sprawy Boże, o sprawy rodziny, małżeństwa, o sprawy życia i o sprawy ludzi biednych, zatroskanych, wykluczonych, zapomnianych, cierpiących. Bądźcie pozdrowieni, siostry i bracia, pielgrzymi dzisiejszego dnia, cała rodzino Radia Maryja, która wpisana jesteś w naszym pokoleniu jako szczególna tkanka naszego narodu, nie tylko cząstka, ale tkanka szczególna, bo to dzięki temu środowisku i tej rodzinie Polacy mieszkający i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii, i w Europie, i na Wschodzie czują się jednością, mogą się rozpoznawać, wiedzą o sobie dużo, znają się i uczą się na nowo mądrej i skutecznej współpracy. Jako szczególna tkanka polskiego narodu tutaj na Jasnej Górze jesteście przy Matce i Królowej naszej jako dzieci szczególnie jej bliskie, rodzina jej, Maryjna, o jej duchowości, o jej sposobie zawierzania, o jej zaufaniu Panu Bogu i o jej gorliwości w wykonywaniu Bożych dzieł. Bądźcie pozdrowieni w tym szczególnym dniu modlitwy, pielgrzymowania, nadziei i umocnienia. Wsłuchujemy się w słowo Pana. To z dzisiejszej niedzieli, to, które Kościół Święty przed nami na dzisiaj otwiera i podaje nam jako duchowy pokarm. A w tym Słowie Bożym słyszymy u świętego Pawła Apostoła, że trzeba, że jest Bożą myślą, że jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. zatrzymało mnie to słowo, że nie tylko to, co w niebiosach, ale zjednoczyć w Chrystusie także wszystko to, co na ziemi. I to będzie nowe zjednoczenie. Po tamtym pierwszym wielkim zjednoczeniu w Duchu Bożym, po którym rozsypali się ludzie, gdy zgrzeszyli. Teraz będzie nowe zjednoczenie, ale będzie ono możliwe tylko w Chrystusie jako głowie. Sięgamy do Ewangelii Świętej i słyszymy, jak Jezus Chrystus rozsyła apostołów, aby szli do miast, aby wchodzili do domów i aby mówili o tej nadziei na nowy ład, na nowy porządek, na Boże Królestwo. I zadziwia nas ta prośba Jezusa Chrystusa, aby wysłannicy Jego Ewangelii, idący w mocy Jego Ducha, nie szukali żadnych ziemskich gwarancji. Nie bierzcie dwóch sukien, nie gromadźcie zapasów, nie gromadźcie pieniędzy w trzosie. To wszystko jest ważne, ale nie w tym jest wasza nadzieja i nie w tym jest wasza moc. Jesteście wyposażeni także we władzę nad duchami nieczystymi, nad siewcą kłamstwa, nad siewcą niezgody, nad siewcą śmierci, nad odwiecznym przeciwnikiem Pana Boga, który chciałby z Boga drwić. I aby jeszcze bardziej zadrwić z Boga, chciałby porwać Bogu, odebrać Mu wszystkie dusze. Idziecie wyposażeni we władzę nad tymi duchami. One wam będą posłuszne, poddane, pod jednym warunkiem, że mocą waszą będzie moc Boża. Dlatego nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój. Zadziwia mnie też, czasem nawet przeraża, to zdanie, jeśli was gdzieś nie przyjmą, jeśli nie będą chcieli słuchać Bożego Słowa, jeśli nie będą chcieli słuchać o Bogu dobrym, pełnym miłości, miłosiernym, ale i sprawiedliwym, o Bogu działającym, aktywnym, potężnym, skutecznym. Jeśli was nie zechcą słuchać, wyjdźcie i strząśnijcie proch z nóg waszych. To będzie świadectwo przeciwko nim. Sodomie i Gomorze lżej będzie w dzień sądu niż tym domom i tym rodzinom i tym narodom, które zamknęły swoje serca na Boże Słowo, na Bożą prawdę, na Boże życie. I staje przed nami prorok Amos. Prorok nietypowy. Kimże ja jestem, Boże? Jestem zwykłym robotnikiem. Ja nacinam sykomory. Pracuję na roli, w gospodarstwie. Kimże ja jestem, bym miał iść i przemawiać w Twoje imię? Idź i prorokuj do mego narodu. Idź i przemawiaj w moje imię. Poruszyło się i moje serce, gdy te słowa odczytałem. Idź i przemawiaj do mego narodu. I zatrzymało mnie to słowo naród, razem ze słowem ojczyzna i z tym wyjątkowym imieniem Polska. To moja ojczyzna, to moja matka, to mój naród. To moja ziemia. Mówił w sposób niepowtarzalny, z akcentem wyjątkowym, te słowa święty Jan Paweł II. To moja matka, ta ojczyzna. To są moje siostry i moi bracia. Cały ten naród. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy jako naród wyjątkową rodziną. Rozpoznajemy siebie jako naród nie tylko według kryterium językowego, nie tylko według kryterium kultury, nie tylko według kryterium dziejów, z których jesteśmy albo dumni, albo których się wstydzimy, naszych polskich dziejów nie wstydzimy się. Z naszych polskich dziejów, z pokoleń ojców naszych możemy być dumni. Możemy te dzieje pokazywać innym narodom bez wstydu i bez kompleksów. Ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że gdy chcemy mówić o sobie jako o narodzie, to musimy sięgnąć do jeszcze innego kryterium, nie tylko społecznego, kulturowego, gospodarczego czy politycznego, tym bardziej nie tylko do kryterium językowego. Sięgamy do kryterium duchowego. W Starym Testamencie jest taka przejmująca scena, opis sytuacji świata ówczesnego. Wielcy tego świata byli w stanie wówczas zorganizować i utrzymać w swoim władaniu całą ludzkość. W pysze swojej postanowili, że skoro już są tacy mocni, skoro już ten nowy porządek świata, własny porządek świata zorganizowali, to teraz mogą stanąć przeciwko Bogu. Zbudujemy wieżę, która sięgnie nieba. Pokażemy Bogu, że już nie jest nam potrzebny. I wszystkie narody, nad którymi władzę swoją rozciągnęli, wprowadzili w ten system przeciwko Bogu, do tych działań przeciwko Bogu. I zaczęła się ta budowa wieży Babel jako szczególny znak ówczesnego nowego porządku świata, porządku bezbożnego. Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg wtedy poróżnił ich języki, pomieszał ich języki. Gdy medytujemy nad tym dziwnym zdaniem, uświadamiamy sobie, że coś się wtedy dokonało w ludzkich duszach u niektórych ludzi, u niektórych ludów, u niektórych plemion, bo rozpoznawszy, że biorą udział pod rozkazem władców świata w działaniach przeciwko Bogu, poczuli w sobie sprzeciw. Powiedzieli nie. Zaczęli mówić językiem posłuszeństwa Bogu. Zaczęli wołać o Boże prawo. Odmówili udziału w bezbożnym dziele. Odeszli w inne strony świata. Tam jest początek zróżnicowanych narodów. I tak naprawdę od tamtej pory narody się rozpoznają najbardziej po tym, czy są Bogu wierne, czy są wsłuchane w głos Boga, czy mają w sobie siłę, by iść za głosem Boga, czy chcą iść za głosem Boga i po drogach Bożych, czy chcą wykonywać Boże dzieła, czy też nie zależy im na Bogu, czy też Boga lekceważą, drwią, odrzucają. Sięgając do Starego Testamentu, musimy sobie ten przykład i tamten początek uświadomić, że gdy mówimy o sobie także jako o narodzie, to musimy szukać naszego narodowego odniesienia do Boga, do Bożych spraw. Dał nam też w Starym Testamencie Bóg szczególny przykład, szczególne laboratorium narodowego życia. Wskazał jeden naród, który wybrał i który pokazał, jak prowadzi, jak chce go prowadzić. Bóg wybiera sobie każdy naród i Bóg prowadzi każdy naród i chce prowadzić każdy naród. Ale na przykładzie tego jednego narodu chciał nam wszystkim pokazać, co się dzieje w dziejach narodu, gdy ten naród jest Bogu wierny i co się dzieje, gdy ten naród od Boga odchodzi, gdy odchodzi od prawdy, od sprawiedliwości, szczególnie zaś od miłości. Uświadamiamy sobie także i my jako naród, też przez Pana Boga rozpoznany, umiłowany, też wybrany na nasz polski sposób przez naszego Boga, bo obok innych narodów nam wskazał naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki. Przepięknie mówił o tym już w pierwszej pielgrzymce na ziemię ojczystą w 1979 roku święty papież Jan Paweł II, gdy mówił o obecności Jezusa Chrystusa w naszych polskich dziejach, gdy mówił, że nie sposób naszych polskich dziejów zrozumieć do końca bez Chrystusa, bo sam Chrystus te dzieje współtworzył, sam Chrystus te dzieje z nami przeżywał i chce je przeżywać dalej. Przedziwna była wtedy spontaniczna odpowiedź narodu na Placu Zwycięstwa. Dominowały wtedy dwa śpiewy, którymi uczestnicy liturgii przerywali homilię, jakby dopowiadając swój komentarz. Jeden z tych śpiewów to był Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam. Papież się zatrzymywał przy tym śpiewie, włączał się w ten śpiew, jakby stawiał osobistą pieczęć na tej aklamacji, na jej treści i na jej skutkach. A drugi śpiew, który wtedy dominował, brzmiał: my chcemy Boga. Z tą przedziwną końcową aklamacją: my chcemy Boga, On naszym Królem, On nasz Pan. Tak się rodziła solidarność, tak się rodziło nowe rozpoznanie, kim jesteśmy jako naród polski, jak wyrastamy w tym pokoleniu z naszych dziejów i z jaką mocą możemy iść w nowe dziś i w nowe jutro. Nic się nie zmieniło od roku 1979 w sprawach duchowych rozpoznań i duchowych wyborów. Nic się nie zmieniło także w dzisiejszym czasie. Jeśli chcemy siebie jako naród rozpoznawać, musimy te same słowa wyśpiewywać często, świadomie, jako świadomy wybór i świadomą aklamację. My chcemy Boga, bo On naszym Królem, bo On nasz Pan. Tego nas uczy Maryja, która nieustannie na Chrystusa wskazuje, która nas do Chrystusa prowadzi. Tego nas uczy Maryja także w naszych polskich dziejach. Wiemy to, bo przywołujemy śpiew pradawny, tysiącletni, świętemu Wojciechowi przypisywany: Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, zyści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Ten śpiew prowadził przez pokolenia, aż po Grunwald. Ten śpiew pokazywał, jaka jest metoda rozpoznawania Bożych dróg i jaka jest metoda dokonywania właściwych, dziejowych, narodowych i państwowych wyborów. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiena. Skoro ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce cokolwiek istotnego znaczyć i dokonać, musi być też Bogiem sławny. Uczyła nas Maryja poprzez nasze dzieje, abyśmy jej zawierzali, w nią byli wpatrzeni i za nią podążali. Gdy już się chyliła Rzeczpospolita, stanęli ci, którzy chcieli ją ratować, pod błękitnymi sztandarami. Tak się zwoływaliście, siostry i bracia, na tę pielgrzymkę, gdy zaproszenie, gdy apel był ponawiany, w tle była nieustannie melodia i słowa: błękitne rozwińmy sztandary. I słowa: drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk. I słowa: słyszycie, zwycięstwa gra dzwon, tylko błękitne rozwińmy sztandary, bośmy spod znaku Maryi rycerski chów. Tymi słowami i tą modlitwą także i tę liturgię rozpoczęliśmy. Szliśmy poprzez dzieje, szepcząc pod Twoją obronę, szepcząc zdrowaś Maryjo, patrząc w wizerunek częstochowskiej Pani w domach i w chatach, w pałacach i na emigracji. Szliśmy w 20 roku przed nią klękając i ją o szczególne orędownictwo prosząc i wyprosili ojcowie nasi cud nad Wisłą, wyprosili ku zaskoczeniu świata i ku zdumieniu generałów, oficerów i żołnierzy. Wyprosili, bo to ona zainterweniowała, matka i królowa, przewodniczka i nauczycielka, hetmanka i powierniczka, pocieszycielka. Idziemy już po II wojnie światowej w nowym czasie, prowadzeni przez wielkiego proroka tamtego pokolenia, prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana. Idziemy, powtarzając: Królowo Polski, przyrzekamy. Te słowa ślubów jasnogórskich ujęte zostały w przepiękną pieśń: O Wielka Matko Boga i Człowieka, Tobie ojcowie nasi ślubowali, Twojej pomocy wołali. Królowo Polski, przyrzekamy. Bronić będziemy każdej polskiej duszy, by daru łaski nigdy nie straciła, każdej polskiej duszy. Będziemy czuwać, by kołyska polska smutkiem i pustką nigdy nie świeciła. Królowo Polski, przyrzekamy. I ten ład społeczny i społeczną wrażliwość wypowiadaliśmy wtedy w ślubach i wyśpiewujemy w tej pieśni: Królowo Polski, przyrzekamy. Idziemy i dzisiaj, prowadzeni poprzez dzieje ojczyzny naszej, w nowy czas, świadomi, że jesteśmy narodem tysiącletnim, niektórzy mówią, komentatorzy dziejów słowiańskich, że o wiele starszym. Sięgają nawet odważni komentatorzy do tezy, że historia polskiego narodu razem z historią Słowian to jest kilka tysięcy lat i że były to ziemie doskonale zorganizowane i doskonale administrowane, bo zatrzymywały się na progu tych ziem rzymskie legiony, kupcy, wywiadowcy chodzili po słowiańskich ziemiach, ale legiony rzymskie na te ziemie nie weszły. Była wymiana handlowa, ale legiony rzymskie tu nie weszły. To były ziemie dobrze zorganizowane i dobrze zsynchronizowane politycznie i gospodarczo. Ewangelia Święta, przyniesiona na słowiańskie ziemie przez świętych Cyryla i Metodego, których wysłannicy chodzili także i po naszych ziemiach, przyjęta formalnie aktem konstytucyjnego chrztu, wyborem politycznym przez chyba największego polityka polskiego całego tysiąclecia, przez Mieszka I. Przyjęta Ewangelia stała się niemal konstytucyjną zasadą, by nikomu nie działa się krzywda, by każdy biedny miał udzieloną potrzebną pomoc, by każdy niewinny mógł się czuć bezpieczny, by wszyscy się stawali jedną rodziną, ewangeliczną, ludzką, ale i Bożą rodziną, bo jeśli ludzka, to i Boża. Jeśli Boża, to i ludzka. Idziemy przez nasze dzieje świadomi, że jesteśmy pośrodku Europy. Powiedział przepięknie święty Jan Paweł II, że Europa oddycha na dwa płuca. Poetyckim językiem to ujął, ale jakżeż trafnie. Jest w tym ogromna prawda, bo można powiedzieć nawet i dość radykalnie, że zachodnia Europa oddycha zachodnim płucem z pewną fascynacją, nad instytucjami prawnymi, z fascynacją nad regułami życia społecznego, tylko że ma problem w odróżnieniu, co jest godziwe, a co jest niegodziwe. Wydaje się im, że jeśli coś jest wpisane w ustawy, w konwencje, w rozporządzenia, to już jest koniec dyskusji, a to nie jest prawda, bo serce człowieka wierzącego rozpoznaje i wyczuwa intuicyjnie, albo jest w stanie rozumnym działaniem pogłębić tę analizę i dojść do odpowiedzi. Coś, co jest zgodne z instytucjami prawa, może się okazać niegodziwe, wręcz złe, wręcz źródłem cierpienia może być. Europa Wschodnia oddycha wschodnim płucem. Tak twierdzą niektórzy z komentatorów dziejów wschodniej Europy, że jest tam zbyt duże zaufanie do władcy. Skoro władca tak powiedział, to widocznie to jest dobre, już on wie lepiej. Lepiej idźmy za nim i tak jak on rozstrzyga, tak róbmy. Do dzisiaj jest coś szczególnego w tej mentalności i kulturze ludzi Zachodu i ludzi Wschodu. To dlatego politycy Zachodu tak trudno się porozumiewają czasem z politykami Wschodu, a my idziemy pośrodku Europy. Znając i Zachód, i szanując prawo, ale dobre prawo. Znając i Wschód, i szanując władców i przełożonych, ale tych godziwych, sprawiedliwych i uczciwych. I stać nasz naród było już za Władysława Hermana, aby powiedzieć nie sprawom niegodziwości w życiu publicznym, także społecznym, także gospodarczym. Wcześniej stanął naród przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu i powiedział naród nie. Król jest sługą narodu. Król ma słuchać narodu. Naród chce mówić także do króla. Naród ma prawo głosu, a ten, który rządy sprawuje, ma obowiązek wsłuchać się w ten głos. Tak się rodziła Rzeczpospolita. Dobro wspólne. Państwo dla wszystkich. Kraj otwarty dla wszystkich. Kraj, w którym biedak mógł rozmawiać z królem, a głos króla był równy głosowi biedaka. Gdzie bogacz zasobny czuł się współodpowiedzialny za to, że ktoś obok niego głoduje. Rzeczpospolita, sprawa dla wszystkich, z jednakowym otwarciem, jednakowymi szansami. Idziemy poprzez dzieje, świadomi, że tu pośrodku Europy ten nasz duch, wyrosły z doświadczeń słowiańskich, jeszcze przedchrześcijańskich, z upodobania wolności, prześwietlony i umocniony ewangelicznym prawem miłości i woli współpracy. Idziemy otwarci na inne narody. Łatwo się z nimi jednoczyliśmy i łatwo im dom dawaliśmy w naszym polskim domu, bo to jest normalne, to jest oczywiste i to jest dobre. I nic się nie zmieniło w polskiej duszy, także dziś. I oby się nic nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia, aż do kresu dni światowych, aż do kresu istnienia świata. I będzie tak, jeśli zachowamy i wierność Bogu, i wierność naszym dziejom i zasadom i wartościom, i jeśli zachowamy miłość i zaufanie do Najświętszej Panienki. A dzisiaj przychodzimy, niosąc nasze i bóle, i smutki, radości i nadzieje, nadzieje na Polskę. Ona jest w naszym sercu. Miał rację prymas tysiąclecia, przypominając nam i pokazując siebie, po Bogu najbardziej umiłowałem Polskę. Miał rację, mówiąc, że Polska, matka nasza, ojczyzna nasza, warta jest tego, by oddać jej do dyspozycji wszystko, co się posiada, wszystko, czym się i kim się jest, całe swoje życie i zdrowie, siły i emocje, wszystko, co tylko możemy dać, nawet bardziej niż własnej rodzinie, niż przyjaciołom, bardziej niż samemu sobie. Polska to matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest trudny program, to jest głęboki program, ale to jest piękny program i możliwy i dzisiaj, i potrzebny i dzisiaj. Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej, Boga na pierwszym miejscu i z Maryją razem pokochają ojczyznę. Wtedy dopiero sprawy życia wspólnotowego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego potoczą się sprawniej, dynamiczniej i skuteczniej. Świat nas już wyprzedza w szukaniu nowego języka na temat problemów społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Kilka dni temu zafascynowany słuchałem długiego słowa papieża Franciszka, który w Boliwii na spotkaniu z ruchami ludowymi tak zwanymi dokonywał niezwykłej oceny systemu przemocy ekonomicznej w świecie, w skali całego świata. Systemu, który opanował wszystkie kraje, który jest rozpoznawalny w różnych kulturach i na różnych kontynentach. Systemu, który sprawia, że praca zwykłego człowieka jest oceniana nie na tyle, ile jest realnie warta, ale na tyle, na ile da się z niej wycisnąć jak najwięcej i jak najwięcej zostawić w rękach tych, którzy tę pracę organizują, w rękach przedsiębiorców, biznesmenów, w rękach wielkiej światowej finansjery. I powiedział Ojciec Święty słowo wezwania i zachęty, aby próbować nawet w prosty sposób budować nowy ład społeczny i gospodarczy. Nawet powiedział symbolicznie o tych zwykłych, małych spółdzielniach zbieraczy tektury. Ważne jest, by tylko łączyć siły, łączyć umysły, łączyć serca i łączyć działania w imię Boga. Postawił pytanie, czy ty, który jesteś bezrobotny, możesz coś uczynić? Wydaje ci się, że nie. Czy ty, który jesteś biedny, pozbawiony wszystkiego, wykluczony, bezdomny, możesz coś uczynić? Bo wydaje ci się, że nie, że ty nic nie możesz. I powiedział, możesz dużo, ty też możesz dużo. Poruszyły mnie te słowa, bo myślę i o polskich rolnikach, gospodarzach polskich, których wszystkich pozdrawiam. I za to miasteczko zielone w Warszawie, trwające sto kilkadziesiąt dni, dziękuję także rolników z zachodniego Pomorza. I z zadziwieniem myślę, co się stało z rządzącymi Polską, skoro to prosty gospodarz musi oderwać się od pługa, od siewnika i od swojego zagonu i trwać w Warszawie przed budynkiem rządowym i czekać miesiącami, aż ktoś zechce wysłuchać głosu prawdy, głosu mądrej rady dla Polski. Co się stało z wami, rządzący? Czemu głusi byliście tyle czasu? Kto was ogłuszył? To samo dotyczy i rodzinnych gospodarstw rolnych, i rodzinnych firm. Co się dzieje z tymi interpretacjami prawnymi? Zdumiony słuchałem propozycji referendum na temat, czy w wątpliwości Gdy jest rozbieżność interpretacyjna pomiędzy tym, co mówi obywatel, a tym, co mówi urzędnik skarbowy, czy iść na stronę obywatela? To jest zadziwiające, że ktoś pyta o to. To są rzeczy oczywiste. Takie rzeczy nie powinny podlegać żadnym referendom. To jest nieporozumienie, jeśli urzędnik czuje się upoważniony, by wyrywać ostatni grosz i komornika nasyłać na firmę, której wystarczyłoby dać zgodę na miesiąc czy trzy miesiące programu naprawczego, bo firma bez swojej winy nie otrzymała zapłaty za towary i dlatego nie może zapłacić. A potem firmy nie ma i nic nie wpłynęło do Urzędu Skarbowego i nic nie wpłynie już od tej firmy, bo zbankrutowała i wtedy cisza. To jest niegospodarne, to jest zadziwiające. Niewiele się w Polsce zmieni, dopóki nieliczna grupa teoretyków, którym się wydaje, że wiedzą wszystko najlepiej, będzie głucha na argumenty prostego gospodarza, prostego rzemieślnika, zwyczajnego ojca i zwyczajnej matki, zwyczajnego nauczyciela, zwyczajnych pracowników. Ci wiedzą najlepiej, co jest dobre dla Polski, co jest dobre dla rodziny, co jest dobre dla ludzi. Z tym przychodzimy dzisiaj do Matki i Królowej. Przedstawiamy jej te nasze niepokoje i smutki i wołamy: Matko, uproś jeszcze raz u Syna swojego łaskę, abyśmy mogli powierzać urzędy ważne ludziom mądrym i dobrym, otwartym na wszystkich ludzi, otwartych na cały naród, otwartych na sprawy całego państwa, a nie tylko jednej grupy. Ludzi słuchających i umiejących słuchać, a nie zatykających uszy. W tej nadziei i w tym kontekście pytamy Maryję, co czynić dalej, a Maryja odpowiada: uczyńcie, co mój Syn wam powie. A Syn mówi: napełnijcie stągwię wodą, napełnijcie tak, jak potraficie, ale najpierw się wsłuchajcie w głos Boga, w wyciszonym sercu, często na kolanach, często w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu. Jeśli mamy coś zmienić w narodzie, w tych sprawach społecznych, to pamiętajmy, trzeba to najpierw wymodlić, wybłagać, także przepraszając Boga za grzechy i tych, którzy nami rządzą, i za grzechy tych, którzy nie rządzą narodem, ale rządzą swoją firmą, swoim przedsiębiorstwem i też często krzywdzą pracownika, bo wydłużają czas pracy i nie zawsze za ten czas pracy zapłacą, bo często gnębią i szantażują, mówiąc: nie chcesz, to mam kilku na twoje miejsce. W takiej atmosferze, nawet w niewielkiej firmie, nie czuć Bożego Ducha, nie czuć Ewangelii. Mamy za kogo przepraszać Boga i mamy o co Boga prosić. Patrzymy dzisiaj w nasze serca i przynosimy sprawy małżeństwa i rodziny. Tutaj tylko na dwie rzeczy krótko wskażę. Ciągle nas boli ta konwencja o przemocy w rodzinie. Jak mówią fachowcy, prawnicy, powinno być, jeśli już nawet, to o przemocy domowej, a nie przemocy w rodzinie. Rodzina nie jest środowiskiem przemocy. Środowiskiem przemocy są ci najczęściej, statystyka to mówi, którzy żyją na podobieństwo rodziny, ale rodziną nie są i rodziną się nie czują, tam rzeczywiście do przemocy dochodzić może. Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, na Bożej miłości, tam przemocy nie ma. Tam jest Bóg, tam jest miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja, tam jest poczucie bezpieczeństwa. Co jednak możemy uczynić? Skoro ten dokument od strony czysto prawnej, pełen chaosu, pełen pomieszanych pojęć, który jest swoistym skandalem prawniczym, skoro ten dokument jest wpisany w polski system, w system prawny i będą na ten dokument się powoływali i prokuratorzy, i sędziowie, i urzędnicy, musimy jako obywatele Rzeczypospolitej bardziej jeszcze uważać na to, co czynimy, na to, jak żyjemy w rodzinach, w domach, w sąsiedztwie, aby nie dawać przesłanek, by się ktoś tym niegodziwym, niemądrym dokumentem posługiwał. To jest zadanie do tak zwanego cichego oporu wobec złego prawa, aby z tego złego prawa nikt nie mógł korzystać, by nie było okazji wręcz, by z niego korzystać. A jednocześnie to jest zadanie dla ludzi mądrych i odważnych, aby prawo niemądre naprawiać. Zawsze można to czynić. I rzecz druga dotycząca rodziny i małżeństwa dotyczy szczególnie odpowiedzialności rodziców za dzieci. Dziecko każde Bóg daje rodzicom i rodzice jako pierwsi za dziecko odpowiadają. Coś się stało w ostatnich miesiącach, kilku latach, ale szczególnie w miesiącach ostatnich w Polsce. Państwo nabrało jakiejś nowej siły i zbyt łatwo decyduje się na odbieranie dzieci rodzicom tylko dlatego, że w domu jest bieda albo że jest chwilowy nieład, bo może ktoś zachorował i siły nie miał posprzątać. To pierwsza rzecz. Odebrać rodzicom dzieci. To jest przerażające, to nie tak. Wołamy stąd z Jasnej Góry do was, urzędnicy, pracownicy opieki społecznej, asystenci rodziny. Nie nadużywajcie tych przepisów. To wy odpowiadacie potem, wykonując te decyzje, wy odpowiadacie za cierpienie dzieci, za cały problem ogromny, często wieloletni. Ja wiem, że to nie tylko od was wszystko zależy, że są sytuacje, że wam jest polecenie wydawane. I znowu dochodzimy do przestrzeni, w której człowiek mądry i dobry musi umieć powiedzieć nie, bo mi sumienie nie pozwala. Tu też jest przestrzeń na sprzeciw sumienia, gdy polecenie urzędniczo wydane urzędnikowi narusza porządek sumienia tegoż urzędnika. Urzędnik musi mieć prawo powiedzieć odmawiam i nie mogą być wobec niego sankcje żadne wykonywane. Ale ból jeszcze większy dotyczy sprawy przywracania opieki rodzicielskiej, przywracania dzieci do ich domu. Śledzimy w naszym dzienniku, tam najczęściej można te reportaże spotkać i w reportażach Radia Maryja i Telewizji Trwam. Śledzimy niektóre kazusy i jesteśmy zadziwieni, jak decyzję o odebraniu dziecka podejmuje się w kilka godzin, góra kilka dni. Ale gdy potem za następne kilka dni już są wszystkie warunki spełnione, aby dzieci wróciły, okazuje się, że wtedy działają procedury wielomiesięczne, pół roku i dłużej. Dziecko zaczyna mieć żal do rodziców. Kiedy wrócę do domu? A rodzice płaczą i bezradnie rozkładają ręce. To jest zadanie dla ośrodków diagnostycznych i dla sądów rodzinnych i opiekuńczych. Trzeba tę praktykę naprawić i to też zależy od was, którzy te decyzje podejmujecie. Czy czekacie miesiącami, czy je szybko wykonacie. Wykonujcie jak najszybciej, bo szkoda dzieci i szkoda rodziców. I z tym przechodzimy do matki. Ona musiała ze swoim synem Jezusem pod opieką świętego Józefa uchodzić do Egiptu. Przed przemocą, przed grożącym niebezpieczeństwem. Ty, matko, wiesz, co przeżywają serca matek i ojców, którym dzieci są odbierane. Matko, wstaw się do syna swojego. Pomóż nam zmienić tę sytuację. Pomóż nam zmienić niegodne praktyki. Pomóż nam przywrócić bezpieczeństwo dzieciom i rodzinom i domom całym. Przychodzimy dzisiaj i z jeszcze większym bólem dotyczącym ostatnich dni, niemal ostatnich godzin. Tyle głosów rozsądku było wypowiedzianych na temat in vitro. Tyle argumentów rozumnych padło i ze strony Episkopatu Polski, i ze strony profesorów nauk medycznych, odważnych, mądrych i śmiałych, którzy mówili wprost. Tyle głosów rozumu padło od parlamentarzystów w dyskusjach na komisjach parlamentarnych i także na sesjach plenarnych. Tyle głosów rozumnych. I co z tego? Dlaczego głusi zostaliście wy, którzy tę ustawę wprowadzacie do polskiego systemu prawa i do polskiego życia? Dlaczego głusi jesteście na głos rozumu, na argumenty racjonalne? Kto was ogłuszył? Co się stało? Czy was ktoś przestraszył? Czy was ktoś zaszantażował? Co się dzieje w polskim parlamencie? Zadziwiony jestem, patrząc od wielu lat i śledząc różne sytuacje i różne trudne debaty w polskim parlamencie, jak w ostatnich miesiącach i w ostatnich dniach wielu jest jak ogłuszonych, bo głusi są na argumenty rozumu. Próbują powtarzać, że to jest kwestia wiary, czy życie jest od początku, od poczęcia, czy dopiero później. Nie. To jest prawda naukowo od dawna udowodniona. A ja słyszę głos parlamentarzysty, który mówi, ja nie wiem, kiedy się życie poczyna. Chciałoby się powiedzieć, proszę wziąć pierwszą encyklopedię z brzegu. Tam się pan, pani dowie. Proszę wziąć podręcznik do szkoły podstawowej, do czwartej klasy. Tam się pan, pani dowie, kiedy się zaczyna ludzkie życie. Jak można pisać w ustawę, że dziecko poczęte, żyjące, to jest zlepek komórek. To jest nierozumne. To boli, to dziwi i to zaskakuje. Mówicie, że to jest sprawa sumienia. Nie. To jest sprawa myślenia. To jest sprawa racjonalnego rozumowania. To jest sprawa otwarcia się na argumenty nauki i rozumu. Gdybyście przygotowali tę ustawę nawet niegodziwą, to byłoby to kwestią sumienia dla ludzi wiary. Ale wyście ją przygotowali zbrodniczą, bo się tam odmawia człowieczeństwa człowiekowi, żyjącemu, poczętemu. Wyście ją przygotowali zbrodniczą, bo można ludzi bezkarnie zabijać tylko dlatego, że się to dziecko komuś nie udało, jakiemuś profesorowi w laboratorium, że jest chore, że źle się rozwija. To jest czysta eugenika, to jest zbrodnia. Przygotowaliście ustawę zbrodniczą, ponieważ dzieci zamrożone, zatrzymane w rozwoju, zatrzymane w procesie życia, czekające na żar miłości serca ojca i matki, czekają w lodowatym zimnie, aż im ktoś zdecyduje i pozwoli, czy mogą żyć dalej, czy już nie. A po 20 latach, że już nie mogą żyć, że przestaną. To jest zbrodnicze. Wiem, co mówię i nie boję się tego tak powiedzieć. Pomijam inne kwestie. Pomijam inne kwestie dotyczące naruszenia praw dziecka do znajomości rodziców, niebezpieczeństwo związków kazirodczych, naruszenia innych relacji i więzi rodzinnych. To jest wszystko skandaliczne w prawie, ale to, co powiedziałem wcześniej, jest zbrodnią i to nie pozostanie bez skutków. To będzie miało skutki, jeżeli to wejdzie w życie. I to wy pozostaniecie podpisani pod tą ustawą na pokolenia. I to wasze imiona i nazwiska będą przywoływane przy tej ustawie tak, jak jest przywoływane całe to środowisko, które po II wojnie światowej w 1956 roku wprowadziło ustawę dopuszczającą zabijanie dzieci nienarodzonych, a ta ustawa jest jeszcze gorsza, jeszcze więcej cierpienia zapowiada i jeszcze więcej problemów społecznych będzie rodzić. Z tym przychodzimy, Matko i Królowo, do Ciebie. Przychodzimy z tym bólem i pytamy, co uczynić. Uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. Może się za mało modliliście, może za mało pokutowaliście. Przyznaję się, ja chyba też w ostatnich dniach i tygodniach w tej sprawie modliłem się za mało i pewnie pokuty podjąłem za mało. Ja też. Dopóki jednak jest czas, to trzeba nam wezwać się nawzajem. Już nie raz, siostry i bracia świeccy, wzywaliście kapłanów i biskupów do modlitwy. Tym razem wzywajmy się wzajemnie. My, biskupi i kapłani, osoby życia konsekrowanego, ludzie świeccy, zarówno stojący na wysokich stanowiskach, jak i prosty lud, wzywajmy się wzajemnie na kolana, do modlitwy, do pokuty, do wielkiego zawierzenia. Ile było w nas radości, gdy przed 24 maja, dziewięciodniowa nowenna, bardzo wielu ludzi, poprzedzona wcześniej modlitwą nielicznych, dała piękny owoc, zaskakujący dla wielu. Ileż było w nas radości. Ale moje serce mówi, że tak jak trzeba było kilka tygodni modlitwy przed wyborami prezydenckimi, tak trzeba teraz kilka miesięcy wytężonej modlitwy i pokuty przed wyborami parlamentarnymi. I trzeba potem kilka lat modlitwy i trudu, aby się coś naprawdę w narodzie odmieniło i w ojczyźnie by się odmieniło. Ale chcemy o to prosić Boga przez Maryję. Chcemy te sprawy Maryi zawierzać. Chcemy się od niej uczyć zawierzenia i od niej uczyć błagania do Boga. I jeszcze jedno słowo. Tym razem nie do was tu obecni. Chociaż kto wie, może i są tu pośrodku nas, a może słuchają, może są z nami obecni poprzez radio lub telewizję. Wy, drodzy siostry i bracia, których życie poczęło się w ramach procedury in vitro, wam chcemy powiedzieć, że was kochamy, że was niesiemy w sercu, że jesteśmy razem z wami, bo wy nie jesteście niczemu winni. Wy jesteście darem Bożej miłości dla świata. Chociaż ten dar został przez dorosłych wymuszony pewnym gwałtem na naturze, W laboratorium to wy nie przestajecie być darem Bożej miłości. Odetchnijcie głębiej i swobodniej. Jesteście Bożymi dziećmi. Stańcie przed Bogiem w prawdzie i z wdzięcznością za dar waszego życia. Bo chociaż wyrwany Bogu siłą, przecież nie przestaje być Jego darem, Jego tchnieniem, Jego życiem. Nie ma innego ludzkiego życia, jak tylko to, które jest z Bożej ręki i jest Bożym darem. Poczujcie się przed Bogiem wolni, poczujcie się pełni pokoju i zawierzajcie swoje życie Bogu. Jeśli jeszcze na Jasnej Górze nie byliście, może przyjedźcie tutaj na pielgrzymkę, może prywatną, w któryś dzień wyciszony. Stańcie przed Maryją, jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w jej dłoniach bezpieczni. My was kochamy. My was zapraszamy do wspólnej modlitwy, także modlitwy zawierzenia narodu i rodzin i każdego ludzkiego życia. Dołączcie wy, bo jesteście bardziej doświadczeni i wieloma wątpliwościami targani. Dołączcie wy do ruchu obrońców życia i głoście, jak piękne jest życie. To nie jest wasza wina, że aby się jedno z was narodziło, to kilkadziesiąt innych dzieci musiało zamrzeć albo być zabitych. To nie jest wasza wina. Za to odpowiedzą dorośli przed Bogiem. Ci, którzy to nakazali, ci, którzy to zaproponowali. Do was się zwracamy z miłością i wołamy: bądźcie obrońcami życia, bądźcie piewcami piękna życia. Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi, nie bójcie się stanąć przed Chrystusem, nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi. Napełniajcie ten świat miłością o wiele bardziej niż ci, którzy nie umieli do końca pokochać przed wami. Maryjo, przed tobą stajemy. Bogu Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Polski, której przyrzekamy, do której wołamy, że my chcemy Boga, pod której błękitnymi sztandarami stajemy. Do ciebie przychodzimy z prośbą za Polskę, bo ją kochamy, bo ją chcemy kochać, bo chcemy, by była Boża, sprawiedliwa, solidarna, uczciwa, radosna i zgodna, by szła pośród narodów innych świata dzisiejszego jako znak radości i ufności i znak twórczej inicjatywy i dobrego gospodarowania w polskim domu i na polskiej ziemi. Pomóż nam w tym, Maryjo. Pomóż, byśmy umieli o tych sprawach mówić językiem Ewangelii, językiem miłości. Pomóż nam, byśmy pośród chaosu dzisiejszego świata byli siewcami Ewangelii. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź. Amen.